Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Witam serdecznie słuchaczy naszej audycji. To niedzielne popołudnie. Spoglądam na zegar. Jest 12:07. Witam w studiu Radia Zachód mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Jarosław Norowski, muzyk, przewodnik turystyczny i promotor wielu wydarzeń z zakresu turystyki historycznej w naszym regionie. Dzień dobry.
Witam.
Rozpoczniemy nasze spotkanie od wysłuchania orkiestry Glenna Millera, ponieważ jesteś fanem tej orkiestry, jej dyrygenta i właśnie dlatego będzie ona dzisiaj tematycznie towarzyszyła naszej rozmowie. Czy masz coś przeciwko temu, żeśmy zaczęli od kultowego utworu Moonlight Serenade?
Super, zwłaszcza, że będzie to również jeden z utworów, które zagra jedna z zielonogórskich orkiestr, dokładnie już za tydzień, ale o tym na pewno
jeszcze będziemy mówić, bo to będzie jedna z takich ciekawszych informacji w naszym dzisiejszym programie. I rozpoczynamy od Moonlight Serenade, czyli serenady.
Serenada księżycowa.
Księżycowa, ale też można o blasku księżyca zapowiedzieć.
Dokładnie, utwór przepiękny, wolny, w przepięknym swingowym stylu.
Czekałem na swój ulubiony dżingiel, ale w tym czasie ulubiony klarnet usłyszeliśmy, Jarku, saksofony, trąbki, wspaniała, relaksacyjna muzyka.
Zgadza się. Taki można być kwintesencja swingu lat 30.
Co jest w tej muzyce takiego twoim zdaniem, że porusza ona już prawie czwarte pokolenie słuchaczy?
Myślę, że brzmienie przede wszystkim i wspaniała harmonia. Zwróćcie uwagę, że tam perkusja jest bardzo, bardzo delikatna. Generalnie muzyka naszych czasów dyskotekowa to jest przede wszystkim mocny bas, bardzo mocny rytm. Czasami można powiedzieć, że ta melodia jest jakimś takim kłopotliwym dodatkiem do basu, tak? A kiedyś bas był bardzo subtelny, delikatny.
Dobrze
ta perkusja. Ta perkusja, zwróćcie uwagę, że tutaj były użyte miotełki, ona jest taka naprawdę delikatna, trąbeczki oczywiście z tłumikami, na górze gdzieś klarnety, saksofony, więc myślę, że to jest taka właśnie kwintesencja muzyki amerykańskej, muzyki również lat 20., 30., spokojna, ale jednocześnie taka, można powiedzieć, jak to mówią Rosjanie, duszo szczepatilna, czyli poruszająca na pewno duszę i poruszająca pewnie niejedną parę, która być może w jakichś kinach takich samochodowych, po prostu zakochiwała się w sobie przy takiej właśnie muzyce.
Wiem, że potrafisz pięknie mówić o muzyce, rozmawialiśmy już o niej wiele razy. Co sprawiło, że zostałeś muzykiem?
A to jest taka ciekawa sytuacja. Generalnie w mojej rodzinie nie mieliśmy żadnych tradycji muzycznych. Może troszkę dziadek śpiewał i też miał chyba dosyć dobre wyczucie rytmu, ponieważ zawsze był, można powiedzieć, pierwszym dansiorem, tak? Tancerzem na wszelkich jakichś, dzisiaj byśmy powiedzieli, dyskotekach, który to się nazywał dancingi, chciałem zauważyć. I generalnie, jak to zwykle bywa, kobieta stała się po prostu przyczyną tego, że ja postanowiłem zaimponować swojej jednej z przyjaciółek, dziewczyn, tak można też powiedzieć, która grała na skrzypcach i chciała się bardzo grać, nauczyć na saksofonie, więc ja postanowiłem, że odwiedzę wtedy jeszcze bardzo prężnie żyjące, zresztą również teraz też, ognisko muzyczne w Zielonej Górze, które to oferowało również naukę na instrumentach dętych. Ja pamiętam, że chciałem nauczyć się grać na flecie, ale myślę, że dzięki nauczycielowi, panu Janowi Łukowskiemu, już świętej pamięci niestety, który mówi tak, ty chłopie, nie będziesz grał na flecie, to jest taki damski instrument. Mówi, będziesz grał na klarnecie. Ja już się wtedy nawet, jak to się mówi, nie odróżniałem fletu od klarnetu jeszcze na tym etapie, ale muszę powiedzieć, że od samego początku zakochałem się w tym instrumencie i tak naprawdę w tym roku 30 lat mi mija, jak już gram na tym pięknym instrumencie dętym, drewnianym o nazwie klarnet.
To ile instrumentów opanowałeś?
Klarnet był moim pierwszym instrumentem. Bardzo podobną zasadę działania, można powiedzieć, ma również i saksofon. I do tego fletu jednak mimo wszystko gdzieś tam podświadomie dążyłem, też gram, aczkolwiek klarnet jest tym instrumentem, można powiedzieć, wiodącym.
Klarnet i saksofon sytuuje muzyka w kręgu wielu gatunków muzycznych. Na klarnecie można grać między innymi jazz, muzykę klezmerską, symfoniczną. Na saksofonie już prawie wszystko. to. Jak postanowiłeś wykorzystać walory tych instrumentów w twoim takim, no można powiedzieć, niemal codziennym muzykowaniu?
Z racji tego, że moja przyjaciółka, tak jak już wspomniałem, chciała nauczyć się grać na tym saksofonie, więc uderzyliśmy prawie chyba 28 lat temu do orkiestry dętej zespołu szkół budowlanych, bardzo zacna i bardzo też zasłużona dla kultury zielonogórskiej orkiestra. No i tam pamiętam, że kapelmistrza żeśmy zastali podczas próby wtedy jeszcze Filharmonii Zielonogórskiej w starej sali i, że tak powiem, zapowiedzieliśmy się, że chcemy do tej orkiestry wstąpić. Oczywiście kapelmistrz tak, no tak, tak.
Każdy by chciał,
wstąpicie. No i można powiedzieć, że ja i moja przyjaciółka byliśmy wtedy chyba pierwszymi osobami spoza szkoły, które w ogóle zaczęły grać w orkiestrze dętej zespołu szkół budowlanych. I tak można powiedzieć, zaczęło się tak, że grałem w tej orkiestrze, tak jak mówię, już 28 lat. Potem miałem taki etap również, kiedy grałem w orkiestrze szkolnej symfonicznej orkiestry.
A to o tym jeszcze pomówimy, jeśli pozwolisz. A czy można powiedzieć, że jesteś muzykiem orkiestrowym? Czy za takiego się uważasz?
Tak, myślę, że jestem bardziej muzykiem orkiestrowym niż takim typowym solistą, dlatego że właściwie całe życie grałem właśnie w zespołach i to jest też bardzo fajna forma, ponieważ uczy przede wszystkim pokory, uczy też pracy jeden na wszystkich, tak można powiedzieć, ponieważ w orkiestrze generalnie nie ma solistów. Każdy jest ważny, każdy głos, czy jest to głos trzeci, czy piąty, czy 26, każdy tworzy pewien smak, każdy tworzy harmonię, także wydaje mi się, że jestem takim typowym, wychowanym muzykiem orkiestrowym właśnie.
Co wnosi w twoje życie zespołowa gra w orkiestrze? Poczucie przynależności do grupy, pewien porządek czy harmonię, o której już wspomniałeś, czy poczucie siły, brzmienia, przekazu?
Myślę, że brzmienie...
Czy wszystko naraz?
Jak najbardziej. Na pewno to jest składowa tych wszystkich składników, które wymieniłeś. Natomiast wydaje mi się, że orkiestra to jest tak jak zespół sportowy, tak jak drużyna sportowa, bo w drużynie sportowej też, no owszem, tam czasami gra się na tych atakujących, tak, ale mimo wszystko dobra drużyna sportowa składa się z osób, gdzie każdy jest ważny, każdy spełnia jakąś swoją rolę i orkiestra, wydaje mi się, uczy właśnie przede wszystkim współpracy w grupie, co jest rzeczą bardzo fajną, przydatną i niestety coraz rzadszą w obecnych czasach.
Zróbmy w takim razie muzyczną przerwę. Pozostajemy nadal w orbicie Glena Millera i jego wspaniałej orkiestry. Jeśli pozwolisz, to teraz posłuchamy In the Mood.
Wspaniały utwór.
Niedziela z kulturą.
Usłyszeliśmy świetną muzykę taneczną. Przy okazji czuję się siłę dużej orkiestry. Rozbudowana sekcja dęta, czyli tak zwani dentyści, no, dają ogromnego takiego muzycznego kopa do tego perkusja i kontrabas tworzące sekcję rytmiczną, już teraz grające dużo bardziej ofensywnie niż w poprzednim utworze.
Dokładnie. Czasami nazywa się też sekcję dętą dęciakami. Mm-hmm. I też taki kawał zawsze opowiadam, po czym poznać dobrą orkiestrę, czy też big band, po tym, że potrafi grać cicho. Kiedyś taki dyrygent, czy ktoś z publiczności zapytał, a dlaczego państwo tak cicho gracie? A dyrygent mówi, bo potrafimy. I to jest podstawowa, można powiedzieć, zasada w orkiestrze dętej, że po prostu nie należy się drzeć. No? Każdy oczywiście może grać, jak to się ładnie mówi, tyle, ile fabryka pozwoli na instrumencie dętym, ale tu chodzi o to, żeby zatrzymać, czy zachować taki właśnie umiar i tutaj właśnie w tym otworze przepięknie to było pokazane. Fraza była grana coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej i nagle na końcu to takie dobre, mocne forte. No oczywiście swing to znaczy też huśtawka, aż chciało się kołysać tak przy takiej właśnie muzyce.
No umiar i precyzja niezwykle ważna w takim
jak u Mozarta, niektórzy mówią.
Tak. Byłeś związany z kilkoma orkiestrami. Jak jest dzisiaj, ale gdybyś najpierw zechciał powiedzieć o tych orkiestrach, w których grałeś.
Jasne, czyli moje początki to jest orkiestra dęta zespołu szkół budowlanych Budowlanka, w której gram do tej pory jeszcze 28 lat już, teraz zacząłem 29 sezon, jeśli dobrze liczę. Rozpoczynałem grać tam na klarnecie, teraz gram również na klarnecie basowym, bardzo fajna rzecz, to jest instrument dwa razy większy niż taki zwykły, standardowy klarnet, dwa razy też większy, dwa razy więcej powietrza, oczywiście mało kto na tym chce grać, bo tam naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję do tego.
Domyślałem się tego.
Instrument mi się bardzo podoba, nie ukrywam, i tak przyjemnie mruczy po dole. Potem związałem się również z kilkoma orkiestrami dętymi, między innymi taką wspaniałą orkiestrą, która działa w Nowej Soli, to jest Fermata Band, prowadzona wcześniej przez pana Janusza Gabrielskiego, teraz przez jego ucznia. Bardzo fajny zespół, do którego uczęszczałem, jeśli dobrze pamiętam, 5 albo 6 lat nawet. Mnóstwo koncertów, praktycznie co 3-4 miesiące mieliśmy program taki po 15-14 otworów. Nauczyłem się tam fantastycznie, moim zdaniem, czytać nut. Troszkę nawet dyrygowałem jako taki, można powiedzieć, dyrygent, asystent też pana Janusza Gabrielskiego, którego serdecznie pozdrawiam. I tam graliśmy muzykę od klasyki, poprzez oczywiście jakąś muzykę filmową, poprzez muzykale, poprzez naprawdę praktycznie całe spektrum programu. I to mi naprawdę bardzo, bardzo dużo dało. Grałem też w zespołach folklorystycznych. Zaczynałem w zespole pieśni tańca Maki, prowadzonych przez słynną, chyba tutaj już można powiedzieć, panią Marię Grzyb.
Tak, bardzo znana postać.
Bardzo fajny zespół, dzięki któremu też troszeczkę pojeździłem po Europie, bo granie w takich właśnie zespołach pieśni tańca ma te plusy, że bardzo dużo się wyjeżdża. Potem związałem się również z lubuskim zespołem pieśni tańca. Z tym zespołem na przykład byłem w Chinach. To było 2 lata temu. Byliśmy na takiej przepięknej wyspie Hainan. Byliśmy wtedy chyba, jeśli dobrze pamiętam, na przełomie listopada i grudnia, kiedy tutaj już było naprawdę chłodno, a Hainan jest położona na wysokości Hanoi, Wietnamu, gdzie no, tam już była strefa, można powiedzieć, subtropikalna. Było fantastycznie. Leciliśmy przez Hongkong, także serdecznie namawiam do grania w takich zespołach. No i oczywiście od chyba już 8 lat, już nawet nie liczę, powiem szczerze, gram również w orkiestrze Dętej Zastal w Zielonej Górze. Również wspaniały zespół, który w tym roku będzie obchodził.
I już będziemy mówić o tym wspaniałym
73
zespole.
Lata w tym roku.
Słusznie podkreśliłeś, że muzykowanie daje także niezwykłe bonusy, bardzo często związane z poznawaniem kultury innych krajów i jest to fantastyczna wartość dodana. Chciałbym cię teraz zapytać właśnie o orkiestrę zastalowską. Ona powstała, o ile się nie mylę, 23 lutego 1947 roku, a ja chciałem cię zapytać jeszcze przy tej okazji, jak trafiłeś do tej orkiestry, bo chyba nie pracowałeś w Zastalu.
Nie pracowałem w Zastalu. Tak się jakoś może też śmiesznie złożyło, chociaż niektórzy mówią, że nie ma przypadków. Moim sąsiadem jest kolega, którego tata gra właśnie w orkiestrze Dętej Zastal na trąbce. I Patryk, jeśli mnie słyszysz, to serdecznie pozdrawiam oczywiście. Patryk mnie namówił do tego, żeby właśnie wstąpić do tej orkiestry, ponieważ brakowało tam klarnecistów. No i ja tam tak naprawdę to byłem za zastępstwo, można powiedzieć, za Patryka. Patrykowi wtedy urodziła się córeczka. Nie mógł chodzić na próbę. Mówi: Jarek, weź mnie zastąp, no bo jest dziura po prostu, jest luka w orkiestrze. No i jak to właśnie się mówi, że najlepsze są prowizorki. Zostałem, jeśli dobrze
wiecie, znam to powiedzenie od kilkudziesięciu lat, najlepsze są.
Ósmy rok w tej orkiestrze. Wspaniały zespół, wielopokoleniowy, rzeczywiście w tym roku 73 lata. No to jest naprawdę ewenement, że orkiestra mimo tego, że zakładu fizycznie
właśnie
nie ma,
cały ja czas też istnieje. Na to zwróciłem uwagę, że chciałem cię teraz troszeczkę na takie zwierzenia namówić. Na czym według ciebie polega fenomen tej orkiestry? Po 8 latach, jak już chyba zdążyłeś się trochę temu przyjrzeć, bo słusznie zauważyłeś, że zakładu pracy już nie ma, a tradycja tej orkiestry trwa, sama orkiestra trwa, a wielu muzyków, którzy w niej zaczynali, nie ma nie tylko już wśród grających, ale i wśród żywych. Co jest siłą napędową tej orkiestry?
Ja myślę, że właśnie ta wielopokoleniowość, to, że osoby naprawdę starsze, bo mamy jednego pana, który ma, jeśli dobrze liczę, 81 lat w tym roku, czyli można powiedzieć senior orkiestry i praktycznie gra prawie od samego początku. W tamtym roku również opuścił nas klarnecista, który też ma chyba gdzieś tak około 80. 2 lata temu odszedł pan Kazimierz Zwiernik, wspaniały puzonista, który też można powiedzieć był jeszcze chyba w tym w ogóle pierwszym składzie, jeszcze w latach 40., 50. I orkiestra generalnie, w orkiestrze są właśnie osoby naprawdę starsze, osoby mniej więcej w tym tak zwanym wieku średnim, ale teraz można powiedzieć, że ta druga granica, czyli tej można powiedzieć młodości, coraz bardziej przesuwa się w dół, ponieważ w tej chwili mamy na przykład osoby, które mają 15, 16 lat. Często to są albo wnuki, albo też dzieci. Czyli można powiedzieć, że też również rodzinność tej orkiestry, ale również wielopokoleniowość. A poza tym orkiestra, myślę, że w ostatnich latach mocno też, myślę, że zwiększyła poziom swojego grania, też ten repertuar jest coraz trudniejszy, coraz ciekawszy również. Nie są to tylko głośno i szybko grane marsze, to co się zwykle kojarzy z orkiestrą Dentom, ale gramy i muzykę klasyczną, gramy również i muzykę taneczną, i muzyka filmowa się pojawiła, i jakieś takie rzeczy związane chociażby z muzykalami. Tak, rzeczywiście spektrum tych utworów jest na tyle duży, że jesteśmy w stanie również zachęcić młodzież do tego, żeby no, realizowała swoje pasje poza innymi zespołami, też wchodziła do nas no, zupełnie dobrowolnie, tak? Ponieważ no, jesteśmy amatorami, coraz tą poprzeczkę stawiamy sobie wyżej, ale też no, naszym celem jest przede wszystkim bawiąc uczyć, ucząc bawić, bo gramy też mnóstwo koncertów pomiędzy majem a praktycznie wrześniem. Praktycznie co dwa tygodnie orkiestra również
no
wykonuje...
Tak, wtedy się sezon koncertowy
wykonuje takie
zaczyna.
Koncerty promenadowe, one się odbywają przed filharmonią na tej wspaniałej scenie, na tym wspaniałym amfiteatrze, który tam się znajduje, i można powiedzieć, że zwykle to jest 100, 200, 300, nawet do 400 osób, które praktycznie na te koncerty przychodzą i słuchają no, muzyki, która rzeczywiście myślę, że przede wszystkim dostarcza wiele radości.
Zapowiada się koncert jubileuszowy. Czy mógłbyś troszeczkę odsłonić,
co, z czystą przyjemnością.
Kiedy będzie, co może zagrać, oczywiście, gdzie się odbędzie?
Orkiestra Dęta Zastal wystąpi 22 lutego, to jest sobota, o godzinie 17. To jest zupełnie w takiej, można powiedzieć, sali, która zwykle nie kojarzy się nam z taką typową salą taneczną. To jest oczywiście Planetarium Zielonogórskie. Koncert nazywa się Muzyczne Gwiazdy i Gwiazdeczki, bo oczywiście miejsce również zobowiązuje. Przedstawimy przede wszystkim największe hity związane, po pierwsze, z muzyką kosmiczną. Pojawi się na pewno temat z Gwiezdnych Wojen.
Wow.
Pojawią się tematy z filmów Johna Williamsa, bo on oczywiście też jest czołowym kompozytorem tych filmów. Filmu właśnie można powiedzieć kosmicznych. Między innymi usłyszymy fragment z Poszukiwaczy Zaginionej Arki, czyli trochę fantazji, ale również usłyszymy przeboje takich gwiazd i gwiazdeczek muzyki jak Elvis Presley. Na pewno będą utwory ABBY, pojawi się Edith Piaf, pojawi się również muzyka
niezwykła,
taneczna.
Niezwykła, zaskakująca rozrodność. Aż ciekawe, jak sobie z tym poradzicie.
Myślę, że będzie fajnie. Będzie również słynne tango, Liber Tango Astora Piazzolli, który też można powiedzieć jest jednym chyba z no, kompozytorów, którzy w jakiś sposób odbili swoje piętno na światowej muzyce. Pojawią się również polki Strausa, takie można powiedzieć też z, prawie rodem z takiego cyklu z batutą i humorem. Na pewno będzie również taki wspaniały walc Dmitra Szostakowicza z drugiej suity jazzowej, także dla każdego coś miłego, różnorodność przeogromna. Serdecznie zachęcam. Zostało jeszcze troszkę biletów, bo te nasze koncerty zwykle cieszą się bardzo dużą frekwencją, a myślę, że to miejsce i ta scena będzie też tą taką wartością dodaną. No i chcemy też wypróbować również łącznie z panią dyrektor Żnegórskiego Ośrodka Kultury, z panią Agatą Miedzińską, to miejsce i też zobaczyć, jak to może zabrzmieć taki zespół w tak przepięknej i szacownej sali.
Brzmi niezwykle smakowicie muzycznie, ale myślę, że zasłużyliśmy, żeby znów posłuchać orkiestry Glenna Millera. Czy może być Chattanooga Choo-Choo?
Fantastyczny utwór ze stacji kolejowej gdzieś w pośrodku Stanów Zjednoczonych.
Niedziela z kulturą.
Przechodzimy teraz do ostatniej części naszej rozmowy. Oprócz muzyki masz jeszcze jedną wielką pasję, ale i także zawód. Jesteś przewodnikiem wycieczek i znanym promotorem regionalnej turystyki historycznej. Czy na lubuskich zabytkach da się zarobić, a przy tym promować historię regionu i jego kulturę materialną?
Wbrew pozorom tak, jak najbardziej. Ja już to robię od 2001 roku, czyli można powiedzieć, że prawie zęby zjadłem na odwiedzanie przede wszystkim właśnie województwa lubuskiego, bo jestem licencjonowanym przewodnikiem na województwo lubuskie. I muszę powiedzieć, że z roku na rok przybywa grup, które no, obejrzały już te wszystkie najważniejsze rzeczy w Polsce. Były w Małopolsce, były na Dolnym Śląsku i to lubuskie cały czas dla nich jest taką terrą incognitą, ziemią nierozpoznaną, można powiedzieć ziemią tajemniczą. I często też korzystamy z tego, że grupy jadące na przykład gdzieś do Niemiec, zwykle to jest Berlin, Potsdam, czy Szprewal, czy chociażby Drezno, nocują w województwie lubuskim i chcą też coś ciekawego tutaj w województwie zobaczyć. Muszę powiedzieć, że często są bardzo zachwyceni tym, co tutaj mamy. I nie mówię tylko o walorach przyrodniczych, ale właśnie o walorach historycznych, walorach architektonicznych. No, nasze województwo nie jest jeszcze dobrze wypromowane, to muszę bardzo wyraźnie powiedzieć.
Będziemy jeszcze o tym mówić na pewno.
Jest
dzisiaj.
Mnóstwo pewnie pięknych rzeczy, które no, na pewno warto też zobaczyć.
Masz pewnie niezłą orientację, jeśli chodzi o to, czego turyści polscy, zacznijmy od naszych turystów, szukają w województwie lubuskim. Czy oni przyjeżdżają z jakąś wiedzą, choćby minimalną, czy dopiero tutaj otwierają im się oczy dzięki takim ludziom jak ty?
Często województwo lubuskie kojarzy im się wyłącznie z naszą główną imprezą trwającą 9 dni, czyli z winobraniem.
Czyli tutaj dodam jeszcze, czy też zapytam, czy rzeczywiście tak winobranie się przebiło już trochę do świadomości?
Tak, coraz bardziej. I muszę powiedzieć, że to jest konsekwencja działań, które się zaczęły no, w latach 2000, tak w nowym już tysiącleciu. I krok po kroku to winobranie coraz bardziej jest rozpoznawalne, ale jest to tylko właściwie jedyna impreza, która jest kojarzona z województwem lubuskim. Troszeczkę jeszcze dawny Woodstock, teraz oczywiście Poland Rock Festival, aha, bo oczywiście Kostrzyn nad Odrą, województwo lubuskie jest rozpoznawalne.
Ale wśród młodych chyba tak głównie.
Wśród młodzieży, tak. Mhm. Natomiast osoby starsze raczej właśnie winobranie i muszę powiedzieć, że pokolenie takie 50+, cały czas mówi, a grzyby, jeździliśmy na grzyby, suszyliśmy te grzyby u was, tak, czy są grzyby? To jest takie podstawowe pytanie właśnie. No oczywiście wiadomo, że oprócz tych grzybów to jeszcze były imprezy różnego rodzaju, ale no z tego wynika, że imprezy musiały być na tyle dobre, że grzyby zupełnie nie przeszkadzały.
To wrócimy teraz do głównego pytania o to, czego turyści polscy szukają, przyjeżdżający do województwa lubuskiego. Wiemy, oprócz grzybów, oprócz winobrania i oprócz przystanku Woodstock. Czy z czymś się jeszcze im kojarzy, a może no, to jest taka trochę terra incognita poza tym i oni dopiero tu się przekonują. Jak to jest?
Wydaje mi się, że cały czas, że województwo lubuskie jeszcze jest rzeczywiście tą ziemią taką nieodkrytą, tak jakbyśmy powiedzieli. I często dopiero tutaj na miejscu, kiedy ustalamy na przykład różnego rodzaju programy, turyści czy też odwiedzający mówią, Boże, jak tu u was jest pięknie, jakie macie przepiękne rzeczy. I tak naprawdę wydaje mi się,
co
że...
ich tak zachwyca?
Myślę tak, że to, co zwykle pokazujemy, zwykle jeździmy do środka województwa lubuskiego, koniecznie odwiedzamy Łagów, który jest, można powiedzieć, też coraz bardziej rozpoznawany i tutaj rzeczywiście jego walory, po pierwsze historyczne, przepiękny zamek Joannitów i to położenie tego zamku z tą basztą, z której jest przepiękny widok i oczywiście okolica cała, czyli chociażby turystyka historyczna, akurat tutaj turystyka militarna, o której powiedzieliśmy, czyli międzyrzecki rejon umocniony, który też jest dla grup bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, bo nie trzeba jechać gdzieś, nie wiem, na linię Marzinota, czy nawet na dawną granicę czesko-niemiecką, czy jeszcze innego rodzaju forty, które też tutaj, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, są bardzo popularne, żeby zobaczyć, jak ta niemiecka machina wojenna potrafiła wydać takie ogromne pieniądze na cele militarne.
No i przeorać kawał krajobrazu też.
Przy
przecież.
Okazji, tak, chociaż to jest tak bardzo ładnie zamaskowane.
Schowane,
tak,
bo
tak naprawdę tych bunkrów praktycznie prawie nie widać i dopiero jak goście przyjeżdżają i sobie uświadamiają, jakie to są kilometry tuneli, tak, to rzeczywiście robi ogromne wrażenie. Zawsze też jeździmy do pocysarskiego zespołu poklasztornego w Gościkowie Paradyżu, który zachwyca z roku na rok. Przypominam, że jest to obiekt, który jest na liście pomników historii, ale również udało nam się też wypromować takie miejsce między Solchowem a Babimostem, czyli drewniany kościół w Klębsku, który no, jeszcze kilkanaście lat temu, tak bym powiedział, myślę, że nie był rozpoznawany, nie był też znany. Od wielu, wielu lat coraz więcej turystów właśnie szuka takich perełeczek, tak bym powiedział. Dużo ludzi jeździ też w okolice Żar Żagania. Żar Żagań myślę, że z roku na rok coraz lepiej się promują i też działają sieciowo, co jest też bardzo ważne, bo też działają sieciowo chociażby z okolicami Łęknicy, przepięknym Parkiem Morzakowskim, Geoparkiem również Łuk Morzakowa. Bardzo ładnie zaczyna promować się również Krosno Odrzańskie, Gubin, Twierdza Kostrzyn. Rzeczywiście widać, że tam konsekwencja działań jest konkretna i coraz bardziej konsekwentna. Przepięknie również promuje się Nowa Sól, Park Krasnala, Port i tutaj widać rzeczywiście, że to są działania, które muszą być konsekwentne i nie roczne, dwuroczne, tylko 10, 15, 20.
A turyści z Niemiec, czy realizują głównie turystykę sentymentalną, czy też jest może trochę inaczej? Czy to taki stereotyp?
Powiem tak, że rzeczywiście to chyba już troszeczkę jest stereotyp. Coraz rzadziej, bo tych informacji jest naprawdę bardzo dużo. Myślę, że 10-15 lat temu, kiedy ja też zaczynałem pracę w branży, to tej turystyki sentymentalnej było bardzo dużo. Natomiast teraz turystyka sentymentalna raczej, może to dziwić, ale przeważa wśród turystów z antypodów, ponieważ w XIX wieku tutaj była ogromna emigracja właśnie z okolic Klębska.
Niezwykle ciekawy wątek poruszyłeś teraz. Tak, gdybyś mógł go troszkę rozwinąć.
Emigracja do Australii, pod wodzą też pastora Cavella, który był pastorem w Klębcy, tak, w Klębsku, obecna wioska w okolicach właśnie Sulechowa i Babimostu. Tam obok też jest taka przepiękna miejscowość Okunin, po niemiecku Langmail. Nawet jak państwo kiedyś może będziecie jechać do Klębska, to po lewej stronie znajduje się dawny budynek stacyjny i pod nazwą Okunin tam jeszcze widać starą farbę i stary napis Langmail. I emigranci to byli luteranie, staroluteranie, którzy poprzez Hamburg, potem poprzez Ocean Atlantycki, Indyjski do tej Australii, konkretnie w okolicy Adelaide dotarli. Po kilku miesiącach podróży założyli swoje też osady, które nazywały się notabene właśnie Klemcik Langmail. Również znajduje się kościół w takiej malutkiej miejscowości Greenberg. I to już jest w tym momencie piąte, szóste, siódme pokolenie tych osób, które wyemigrowały i bardzo często
ich przyjeżdżają. Potomkowie przyjeżdżają, tak?
Tak, mieliśmy też taką ciekawą sytuację. Jeden z emigrantów pochodził z Chlastawy, był kowalem. Nawet udało mi się z prawnuczkami tego pana Krystiana Aurichta znaleźć miejsce, gdzie ta kuźnia stała. Okazało się, że ten Aurich założył właśnie w Adelaidzie, w słynnej Dolinie Barozy, jedną z winnic.
No właśnie, słyszy się o winach australijskich.
Tak, właśnie Dolina Barozy przede wszystkim. Znamy rodzinę Lehman pewnie, bo to są takie bardzo znane wina wypromowane w Polsce, ale winnica Langmail jest jedną z najstarszych również. I muszę powiedzieć, że te panie na ręce proboszcza parafii w Klębsku przesłały, uwaga, dwie butelki wina, które absolutnie się nie stłukły podczas tak długiej podróży. I to były wina o takich nazwach jak Blacksmith, czyli kowal, nawiązujący do ich pradziadka. A drugie nazywało się Flagship of Freedom, czyli statek wolności. I to są właśnie wina wyprodukowane w tej winnicy. A dodam, że Christian Aurich zabrał pierwsze sadzonki właśnie tutaj z tych okolic. Także nie przez przypadek ta winnica potem tam została założona. Także mamy tego typu ciekawostki. Turyści również szukają takich rzeczy jak zamki, pałace. Jest taki przepiękny ośrodek, pałac w Wiechlicach koło Szprotawy, gdzie muszę powiedzieć też bardzo dużo osób szuka takiego, można powiedzieć, fantastycznego noclegu w przepięknie odrestaurowanym budynku. I myślę, że ta turystyka historyczna, o której też wspomniałem, czyli chociażby nawiązanie do zamków, pałaców, militariów, jak również i szlaku wina i miodu. No myślę, że ma sporą przyszłość tutaj w naszym regionie.
Jesteś prezesem lubuskiego klastra turystyki historycznej. Gdybyśmy mogli rozszyfrować to pojęcie klaster turystyki historycznej i przy okazji powiedzieć o tym, czym się w tym klastrze zajmujecie.
Tak, jest to twór, który jest bardzo młody, ponieważ rejestracja stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyki Historycznej nastąpiła 20 grudnia 2019 roku, czyli można powiedzieć stosunkowo niedawno. Klaster to jest pojęcie wywodzące się z języka angielskiego, które ja po polsku tłumaczę sobie jako zrzeszenie. Zrzesza taki twór, można powiedzieć, podmioty, które pozornie konkurują między sobą, ale mimo wszystko mają jakiś wspólny cel i poprzez takie właśnie działanie, poprzez wspólne budżetowanie pewnych rzeczy możemy doprowadzić do tego, żeby w jakiś sposób ukierunkować turystów, którzy odwiedzają obiekt A, do tego, żeby odwiedziły również obiekt B, C, D, E, F. Czyli na przykład, jeżeli ktoś trafia, załóżmy, do Krosnodrzeńskiego, do Zamku Piastowskiego, tam znajduje również informacje o tym, co spotka go za 15 minut jazdy, za 20 minut jazdy, za 30 minut jazdy i dostaje ofertę łączoną, wspólną, pozornie konkurujących ze sobą, można powiedzieć, podmiotów, a przez to zostawi więcej pieniędzy w województwie lubuskim. Też będzie napędzała się branża i tu głównie chodzi o taką wspólną promocję, ale też i różnego rodzaju działania, które po prostu będą lobbowały za tym, żeby turyści nie tylko przejeżdżali przez autostrady lub drogi ekspresowe, ale żeby też zechcieli tutaj zatrzymać się, wydać swoje pieniądze.
Zdążę zadać ci jeszcze jedno pytanie z pewnością. Jakimi narzędziami powinniśmy promować nasz region? Troszeczkę już zacząłeś o tym mówić, czy te dotychczasowe, ja nie chciałbym, żebyśmy dokonywali oceny, bo mamy na to za mało czasu, tak? Czy są skuteczne, czy są nieskuteczne, pozostawmy to może na inną audycję. Natomiast co się zdarzyło ciekawego, nowego w nowych technologiach, technice, co można zaprząc do promowania naszego regionu?
Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy stawiać na technologie i również formy promocji w internecie, bo tak jak żeśmy tutaj sobie też dyskutowali, śmialiśmy się, że pokolenie dwóch kciuków teraz nam rośnie, czyli pokolenie użytkowników telefonów komórkowych, tabletów i różnych innych rzeczy, czyli tak naprawdę informacja przede wszystkim musi być dostępna na dobrych fanpage, dobrych blogach, dobrych stronach internetowych, które są też atrakcyjne, nie tylko graficznie, ale też kontentowo, czyli chodzi o zawartość. I myślę, że takie tradycyjne formy promocji, jak chociażby na przykład targi turystyczne, myślę, że powolutku będą odchodziły gdzieś do lamusa. Owszem, one będą jakimś uzupełnieniem w postaci może krótkich, jednodniowych prezentacji, połączonych również z jakimiś dodatkowymi atrakcjami, chociażby jak na przykład prezentacje sprzętu sportowego, czy rzeczy gastronomiczne, czyli takie usługi około turystyczne, ale raczej wydaje mi się, że niestety to pójdzie, albo stety też w stronę raczej wykorzystania technologii internetowych i myślę, że tutaj jest przyszłość.
Postawmy w tym miejscu kropkę. To tyle na dziś. Dziękuję tobie serdecznie za przybycie do studia i za mnóstwo ciekawych uwag. Moim i państwa gościem był Jarosław Norowski, muzyk, przewodnik turystyczny, promotor lubuskiej turystyki historycznej, prezes lubuskiego klastra historycznego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo również. Życzę udanego karnawału.
A nasza audycja trwa nadal. Już za chwilę usłyszymy Andrzeja Pierzchałę w alfabecie kultury, zaraz po nim Grzegorza Bugaja w kolejnej edycji cyklu Ze świata popkultury i raz jeszcze Andrzeja Pierzchałę w cyklicznej recenzji.